Cześć. Ostatni etap. Przejdźmy od razu do opowieści, bo ten bieg zaczął się grubo i tak samo grubo się skończy. Żaden wyścig nie zaczął się tak absurdalnie jak ten etap. Nakreślmy z grubsza sytuację. Mamy dziś przebiec bardzo długi i trudny etap, 92 km, a start jest o 4 rano, więc wszyscy mają ustawione budziki na 2 w nocy. I w czasie tej krótkiej nocy zaczęła się burza i lekki deszcz. Od razu mówię, że na pustyniach czasem zdarzają się opady deszczu, ale wiadomo, że bardzo rzadko i często są bardzo gwałtowne. No i teraz tak. Nasze namioty w górnej części kopuły były zbudowane z siatki, a nie jakiejś wodoodpornej tkaniny. To dlatego można było oglądać gwiazdy z wnętrza namiotu. Ale mieliśmy też małe tropiki do osłonięcia tych siatek. Deszcz raczej nie wydawał się jakiś mocny, więc dalej sobie przysypiam, ale na zewnątrz zaczyna serio dość mocno wiać. W oddali widać błyskawice, a do tego w obozie coś zaczyna się dziać. Nie wiem co, mnóstwo ludzi wychodzi z namiotów, jest jakiś harmider, na pewno dzieje się albo coś bardzo fajnego, albo coś bardzo poważnego. Ogólnie z tej sytuacji rozumiałem tyle, co ty teraz. Niewiele. I w końcu mój namiotowy partner się zrywa, mówi, że dość tego i też wychodzi. I teraz opowiem ci, jak to wyglądało z mojego punktu widzenia. Jest chyba krótko przed północą, chociaż nie dam głowy. Zaraz mamy pobudkę, też wychodzę na zewnątrz, a tam kompletny chaos. Wiatr, błyskawice, kropi ciągle deszcz, ludzie się kręcą, jest ciemno, tylko kilka czołówek świeci mi prosto w twarz w tym roku. Nikogo nie poznaję, ktoś mnie potrącił, parę osób niesie coś bardzo dużego i ziomek mi mówi, bierz namiot. Ja jestem półprzytomny i w ogóle nie zastanowiłem się nad sensem tego polecenia. Niewiele widząc i rozumiejąc, po prostu jak to ciele, grzecznie wziąłem namiot z jednej strony i nagle się orientuję, że gdzieś go niosę z kumplem. Ktoś nas kieruje w stronę tego dużego zadaszenia, pod którym są stoły, ławki i zapasy wody, no cały obóz właściwie. I nasz namiot się przecież nie mieści pomiędzy słupkami, na których rozpięte jest to zadaszenie. Więc oczywiście squeeze, mocujemy się z tym. Pozostałe składy patrzą na nas jak na bandę kretynów i słusznie, a my w końcu wciskamy nasz domek do drugiego domku. W międzyczasie jakoś się nie zorientowaliśmy, że ten lekki deszcz powoli słabnie i wszystko się uspokaja, tylko włazimy do namiotu i idziemy spać. Oczywiście nie było żadnej burzy ani żadnego deszczu. Wiatr też ustał. Budzimy się o 2 w nocy z jakimiś wielkimi robalami, które, jak się okazało, nałapaliśmy do namiotu, wlokąc go pod zadaszenie. A i wiesz, tacy z nas geniusze, że nie pomyśleliśmy, że podłoga w namiocie jest miękka. Jak całość podniesiemy, to wszystkie nasze dokładnie poukładane rzeczy w środku się pomieszają. I teraz musimy tego wszystkiego szukać. Patrzę z zażenowaniem na ziomka i pytam go, stary, czy my naprawdę zamiast nakryć namiot zanieśliśmy go całego pod dach? Ten odpowiada równie zmieszany, że chyba tak, zrobiliśmy to. Wystawiam głowę na zewnątrz i na poziomie wzroku mam tyłek jakiegoś gościa, bo okazuje się, że zawlekliśmy namiot tam, gdzie wszyscy teraz siedzą i jedzą sobie śniadanie. I to był mój punkt widzenia. W rzeczywistości było tak, że w nocy trochę powiało, zaczęło kropić, a my jak te barany, zamiast nakryć namiot tropikiem, który mieliśmy i o nim wiedzieliśmy, zanieśliśmy namiot pod drugi namiot. I jeszcze dwa inne składy zrobiły to samo. Pozostali zachowali się normalnie, jedynie obserwowali nasze kretyńskie poczynania. Później jeszcze szefowa obozu nam mówiła, że nie było szans na deszcz, a jeśli już, to potrwałby może parę minut i byłoby po wszystkim, więc jesteśmy podwójnie dzbany. Ale to dopiero początek jaj, bo jedna osoba zrobiła też, no według mnie, prank roku. Nasza najbardziej zasadnicza, konkretna i poważna obozowa lekarka, chyba ta specjalistka od jadów i ukąszeń, tak swoją drogą, wzięła ze sobą na bieg gumowego skorpiona i w nocy wsadziła komuś do buta. No i pewnie wyobrażasz sobie, jak to dalej poszło. Ktoś się budzi, zaspany zakłada buty, a tam w środku skorpion, dobry żarcik. Ale to nie koniec, bo w międzyczasie ktoś znalazł identycznego, żywego skorpiona. I jak przyszło do wyjaśniania żartu, to zamiast tą gumową zabawkę na stół rzucił prawdziwego skorpiona. I jeszcze nigdy ludzie tak szybko nie odskakiwali od stołu. Przypominam, to wszystko dzieje się, jak jeszcze jesteśmy półprzytomni, o 2 w nocy, tuż przed najdłuższym, prawie 100-kilometrowym etapem. Więc o tej chorej porze, w jeszcze dziwniejszych okolicznościach i absurdalnych humorach próbujemy się uruchomić. Na niebie widać całą Drogę Mleczną. Jemy ile tylko można i słuchamy odprawy przedstartowej. Powtórzę. Dziś do przebiegnięcia 92 km. Mamy limit czasu, jeśli dobrze pamiętam, to było 15 godzin do checkpointu 7, na około 70 km. I źle ci powiedziałem w ostatnim odcinku, nie 94 km, tylko 92. Jakby to była jakaś różnica. No, a ten checkpoint 7 znajduje się w miejscu nazywanym Skałą Hien. Jest najładniej położonym checkpointem na wyścigu. Każdy, kto nie opuści go przed limitem czasu, będzie sklasyfikowany jako short course finisher. To jest, no, zakończy tam wyścig i będzie na końcu tabeli bez pomiaru czasu, ale dostaje medal. Pierwsze 5 km biegniemy pod górę na wydmę, później w miarę płasko i teren będzie bardzo zróżnicowany i techniczny. Będą wąwozy, koryta rzek, okolice krateru Doros, pustkowia, Mordor, wszystkiego po trochu. I Adam zachęca nas, żeby wykorzystać jak tylko można tą w miarę chłodną porę. Tuż przed 4 nad ranem idziemy na start i dzisiaj trzeba będzie sięgnąć do wszystkich trików i ostatnich pokładów wszystkiego, więc zapuszczam sobie Eye of the Tiger i w międzyczasie ominęła mnie kolejna super rzecz. Wyobraź sobie, że ktoś w kompletnej ciemności zauważył w okolicy startu kameleona, ubranego na czarno. No to już jest przesada. Nie wiem, czy to był najgorszy kameleon na świecie, czy ci biegacze są najlepszymi tropicielami na świecie, ale wszyscy oprócz mnie widzieli na starcie w środku nocy czarnego kameleona, chociaż mi zdjęcia wysłali już po fakcie. W ogóle wyglądał na mega zmieszanego i zaskoczonego tym, co się wokół dzieje, ten kameleon. Ciekawe, co sobie myślał. No ale startujemy i od razu ogień. Jest w miarę chłodno, biegniemy niewygodną, piaszczystą ścieżką nie wiadomo gdzie, bo kierujemy się, biegniemy w stronę światła. Po prostu te parę kilometrów przed nami na szczycie wydmy stał samochód obsługi i kierowaliśmy się jego światłami. I nadal jest ciemno, więc nic nie widać, dlatego jest trochę powtórka z pierwszych 18 kilometrów. Ciągle zbaczamy ze ścieżki, ładujemy się w jakieś krzaki i każdy sobie sam wymyśla trasę. Jest jakieś 10-15 stopni, więc wszyscy biegną jak szaleni i szczyt tej wydmy osiągam z czołówką wyścigu. No chociaż tam stawka była bardzo wyrównana. Bardzo szybko uzupełniamy wodę i wariacko dalej ścigamy się z czasem, żeby pokonać jak najwięcej terenu, zanim temperatura osiągnie 50 stopni. Ale to i tak jest bez sensu, bo chyba nie ma na ziemi człowieka, który pokonałby tę trasę w mniej niż 8 godzin. No ale to jest dziwny wyścig, więc biegniemy jak najszybciej, a później jakoś to będzie. To nie jest koniec absurdów, bo gdzieś za checkpointem pierwszym jeden ziomek natknął się na jakąś dużą czaszkę i bardzo był zainteresowany, co to za zwierzę było. I teraz ogarnij, że żeby się efektywnie spakować na taki bieg, my liczymy dosłownie każdy gram. Serio, nawet szczoteczki do zębów przecinamy na pół, żeby zaoszczędzić na niesionym bagażu. A gość, powodowany naturalną, dziecięcą ciekawością, uznał, że ją sobie weźmie i teraz będzie bieg z tą czaszką, bo musi się dowiedzieć, co to za zwierzę było. I dotargał ją na checkpoint drugi, na 15 kilometrze, gdzie ktoś mu wytłumaczył, że to czaszka zebry i tam została właśnie porzucona. Jednak z żalem nie targał jej przez kolejne 80 km, chociaż podejrzewam, że mógłby to zrobić. Ale to nie koniec przygód tej czaszki, bo dla uczczenia jej losów została przymocowana do jednego z samochodów ekipy i teraz sobie jeździ gdzieś po Namibii. Lecimy dalej. Jeszcze szybko, chociaż słońce powoli zaczyna wschodzić i temperatura wzrasta. Biegniemy ogólnie lekko w dół, a ścieżka, mimo że dość piaszczysta, jest w miarę wygodna. Mamy jeszcze z 5 km otwartych równin i około 20 km zagłębiamy się w dość wąski wąwóz. Tu warto jeszcze przyspieszyć, bo jak osiągniemy w miarę wcześnie ten rejon, to jeszcze można będzie tu złapać trochę cienia wśród skał. Chociaż nawierzchnia robi się powoli nieprzyjemna, bo znów biegniemy korytem rzeki. Tym razem rzeki Goantagap. Mam nadzieję, że powiedziałem to dobrze. Wyschniętej, wiadomo. Chyba gdzieś koło 26 km jest kolejny checkpoint, za którym opuszczamy koryto, odbijając lekko w prawo i pokonujemy trochę wzgórz na dość otwartym terenie. Nadal jeszcze do checkpointu 4 na 37 km utrzymujemy w miarę mocne tempo, ale już po 40 km dopada nas efekt powoli gotującej się żaby i orientujemy się, że jednak jest bardzo gorąco, a ja odkrywam, że zaczynam się dosłownie smażyć, bo dłonie mam już pokryte pęcherzami. Znajdujemy się na kamienistym, nierównym terenie i obiegamy krater Doros łukiem od wschodu na północny zachód. To jest też bardzo ciekawe i charakterystyczne miejsce. Sprawdź sobie. Krater Doros. Strasznie dużo much tam jest. Albo my już pachnęliśmy jak no coś bardzo smakowitego dla much. Mniej więcej z tamtej okolicy ekipa odebrała sygnał SOS od jednej z uczestniczek. I to nie jest nigdy fajne. Przypominam, że SOS nadaje się tylko w przypadku zagrożenia życia i jest równoznaczne z wykreśleniem się z biegu. Więc sprawa była bardzo poważna. Jak się okazało, koleżanka miała duże problemy i zaczynała już tracić przytomność na tym pustkowiu, co, jak pamiętamy z odpraw medycznych, jest bezpośrednim zagrożeniem życia w tym środowisku. Na szczęście ostatecznie nic się jej nie stało. Została ekstrahowana z tego rejonu w ciągu 30 minut, więc akcja była bardzo sprawna i wszystko się dobrze skończyło. Mniej więcej około 42 kilometra opuszczamy okolice krateru i teraz pokonujemy krajobraz dosłownie marsjański. W ogóle to bardzo zróżnicowany etap jest. Rzeczywiście, zgodnie z obietnicami Adama, nie nudzimy się pomimo dystansu. Jest wszystkiego po trochu, bo mieliśmy już wydmę, równiny, wzgórza, wąwóz z korytem rzeki, paskudne skały koło krateru i teraz wychodzimy na zabójcze pustkowie. I w zasadzie na odcinku najbliższych 30 km rozegra się cały wyścig. Tutaj wszyscy odpadną lub dociągną do końca i według mnie jest to najtrudniejszy fragment całego Desert Ultra. Pokonujemy kompletne pustkowie, skalistą, płaską pustynię. Od czasu do czasu można zobaczyć jakiś krzak albo welwiczję przedziwną. To taka bardzo dziwna, przedziwna roślina, która występuje tylko na Namib, jest żywą skamieniałością. Może żyć nawet 2000 lat i wygląda jak spalona, ale jest normalnie żywa. Podobno wśród kolekcjonerów roślin jest uznawana za świętego Graala, taka ciekawostka. Welwiczja przedziwna, zobacz sobie. No i takie botaniczne rozkminy nam umilają bieg w skalistym pustkowiu i na 48 kilometrze wpadamy na checkpoint 5. Pamiętam, że tam pogoda wydawała się bardzo miła, trochę się zachmurzyło i nawet na punkcie mi powiedzieli, że było 35 stopni. Co ciekawe, takie samo 35 stopni było nie do wytrzymania 3 dni wcześniej, co tylko potwierdza, jak trudno jest ocenić temperaturę na oko. Tamta okolica jest bardzo sucha, no i też skały inaczej oddają ciepło niż piach. Lekarz na punkcie mówi mi jeszcze, że w tej okolicy ludzie często gubią trasę i pyta, czy nie było jakichś problemów po drodze. No ja tam szczerze mówiąc dotarłem bez problemów, ale potrafi się zgubić nawet po 500 metrach od startu, więc chyba trasa jest dość czytelna. No ale na wszelki wypadek warto tam zachować czujność, no bo w sumie jest to najbardziej odizolowany i trudno dostępny fragment wyścigu, więc lepiej się tam nie zgubić. Lecimy dalej, w podobnym trochę otoczeniu, ale urozmaicamy sobie czas tropieniem słoni i nosorożców, bo na ścieżce i wokół niej jest mnóstwo śladów, ale chyba nikt nie widział żadnego osobnika. Około 50 km otoczenie się zmienia, pustynia robi się coraz bardziej skalista i z każdym krokiem zaczyna przypominać Mordor. Bez kitu. Skojarzenia nasuwały się same i w ogóle nie zdziwiłbym się, gdybym po drodze spotkał dwóch hobbitów niosących pierścień do wulkanu. I ten fragment ciągnie się w nieskończoność. No, trwa tyle, co przeciętna scena upadku ze schodów w bollywoodzkim filmie. Na 52 kilometrze mija mnie samochód zwożący jednego z uczestników, który zrezygnował lub potrzebował pomocy. No i znowu jest to niefajne uczucie, bo zaczynamy się zastanawiać, kto odpadł, dlaczego, w jakim jest stanie, czy to nie jest coś poważnego i w ogóle. Na szczęście gość, którego zwozili, pokazuje mi po drodze, że żyje, jest git, więc można trochę spokojniej biec dalej. I w takim coraz bardziej ponurym Mordorze pokonujemy trochę wzgórz i docieramy do checkpointu 6 na 58 kilometrze, gdzie lekarze też przyznają, że to nie jest najweselsze miejsce na świecie. Tu już czuć zwykłe zmęczenie i wyeksploatowanie organizmu. Każda czynność staje się trudniejsza i wykonujemy ją coraz wolniej. Ja na punktach zwykle spędzam mało czasu i szybko odzyskuję siły, ale tu już siedzę dobrych parę minut i jakoś próbuję się zebrać na ostatni odcinek. Do skały Hien i checkpointu 7, gdzie jest limit czasu, mamy jakieś 5000 km. Nie no, tak serio to 13-14 km, ale wydaje się znacznie więcej. I tutaj muszę przyznać, że moje wspomnienia stają się nieco mgliste. Trochę rekonstruuję z mojego zapisu GPS i parametrów biegu, ale serio byłem tak wyeksploatowany, że nie wszystko pamiętam z tego fragmentu trasy. Pamiętam, że kończyły mi się zapasy i już liczyłem, co i kiedy mogę zjeść, żeby wytrzymać do mety. Pogoda jest znośna, teren trochę pofalowany, ale do biegania jeszcze całkiem niezły. Ścieżka jest twarda. Ale otoczenie jest bardzo przygnębiające. Jesteśmy ciągle na szarym, skalistym pustkowiu i na horyzoncie nie widać absolutnie nic ani nikogo. I trudno jest utrzymać motywację do parcia naprzód. No a im bliżej skały Hien, tym mam większe luki w pamięci. Pamiętam tylko, że wychodzimy z Mordoru na wielką, otwartą przestrzeń i po 2-3 kilometrach docieramy do punktu. Odcinek między checkpointem 6 a 7 przywrócił mnie do ustawień fabrycznych. Docieram do skały Hien tak potwornie zmęczony i obolały, że padam tylko na materac, mówię do wszystkich po polsku, mimo że normalnie tam mówiłem po angielsku i niemiecku i nie jestem w stanie nic zrobić. Wszyscy wokół mnie pytają, czy chcę wody, coś zjeść, zmoczyć czapkę, chcesz to, chcesz tamto, no bardzo chcą pomóc, a mnie to strasznie wkurzało, bo stopy i biodra rozsadza mi bólem i chcę tylko, żeby po prostu nikt nic ode mnie nie chciał i niech mnie zostawią i skończmy ten wyścig, bo ja już mam tego dość. I według mojego zapisu biegu spędziłem na tym punkcie 13 minut, zjadłem chyba zupę, możliwe, że coś jeszcze i wiem, że marzyłem wtedy o jakimś środku przeciwbólowym, ale nie pamiętam, czy coś wziąłem. I jeszcze jeden gość, który zrezygnował wcześniej, podzielił się ze mną swoimi zapasami. No, uratował mnie wtedy. I to nie tylko moja perspektywa, bo checkpoint 7 stał się, no nie wiem jak to określić, jakimś polowym sanatorium czy szpitalem. Na punkcie od dłuższego czasu leży co najmniej kilku zawodników, którzy dotarli tam sporo przede mną. W tym jeden z moich arktycznych znajomych, który był dla mnie wyznacznikiem dobrego biegu i wyprzedził mnie 40 km wcześniej. Ale zdecydował, że tam zakończy swój wyścig. No i właśnie, tam bardzo wiele osób zdecydowało o zakończeniu biegu, a dwie uznały, że już nie chce im się biegać ultra i kończą tam karierę. I co najmniej jeszcze parę osób, które dotrą do skały Hien po mnie, uznają, że Mordor to dla nich za dużo i nie chcą biec dalej. No ale nie ma nas co żałować, przecież sami dobrowolnie piszemy się na takie przygody i każdy zna ryzyko. Wróćmy na ziemię, bo trzeba rzeczywiście przyznać, że checkpoint 7 to bardzo ładny punkt. To takie szczególne miejsce, gdzie kilka wielkich skał zwiesza się łukowato nad ziemią, tworząc bardzo obszerną grotę i z pewną przykrością opuszczamy je, mając przed sobą jeszcze 20 km. Pytam tylko, gdzie teraz biec i znowu słyszę prostą instrukcję. Biegnij do Pryszcza. Tak mi mówi Jenny z ekipy BTU i pokazuje w siną dal, gdzie rzeczywiście na horyzoncie jest góra w kształcie no Pryszcza. Od tamtego momentu sprawdzałem na zegarku swoje położenie co dosłownie kilkadziesiąt metrów i to była pora, aby sięgać po najgłębiej ukryte ostateczne zasoby na krytyczną godzinę, czyli kwaśne śmiejżelki. Polecam wszystkim ultrabiegaczom. To jest bardzo życiodajne. Żelki na 76 kilometrze stawiają na nogi i trochę dodają animuszu, więc zaczynam doganiać jednego gościa, tego od czaszki zebry na początku, który jak się okazuje nie przebiegł nigdy więcej niż maraton, tylko robił raczej triathlon Ironman. No a tutaj niszczy i mijając się zamieniliśmy parę słów i okazało się, że gość nie potrafi porządnie chodzić. Czaisz? On był bardzo mocny i raczej wysoko w klasyfikacji i biegł praktycznie cały czas dlatego, że nie umiał szybko chodzić, więc zostało mu bieganie po prostu. No i tu troszkę wyjaśniam, że na ultra się chodzi, czasem bardzo dużo i bardzo wydajny marsz, taki power walk jest bardzo istotną częścią tego, powiedzmy, sportu, bo czasem po prostu nie da się biec. No i ziomek troszkę był pod wrażeniem, że jak ja szybko chodzę, a co dopiero ten koleś, który był kilkadziesiąt metrów przed nami, szedł w tempie spokojnego biegu, a wyglądał jak na spacerze w parku. No a potem ten, co nie umie chodzić, wypruł do przodu i tyle go widzieliśmy. Na 78 kilometrze mija mnie samochód wypełniony ludźmi, którzy zrezygnowali na checkpointie 7 i teraz są dowożeni do mety. I mam wrażenie, jakby mnie mijał cały Facebook, bo nigdy nie widziałem tylu podniesionych kciuków zwróconych w moją stronę. Tu znowu jesteśmy w bardzo skalistej, szarej okolicy i biegnąc w miarę szeroką drogą docieramy do ostatniego 8 checkpointu na 80 czy tam 82 kilometrze. Tam już jest wielka improwizacja. Nikt się niczym nie przejmuje, po prostu uznajemy, że na oparach jakoś dobiegniemy do tej mety i później będziemy się martwić tym, co sobie zrobiliśmy. Na tym punkcie spędzam tylko 3 minuty, tak żeby zrobić sobie krem kataloński, rezurektora i zabrać zapas wody. Rezurektor, to jest taka moja nazwa. To jest taki mój specyfik do picia, złożony głównie z placebo intra. Koniecznie sobie spróbuj, bo ta nazwa nie wzięła się znikąd. Lekarka na punkcie mówi nam, że do mety zostało 10 kilometrów, więc już praktycznie za rogiem i czując powoli finisz, biegniemy dalej. Kilometr za punktem skręcamy w prawo i zagłębiamy się w skalisty labirynt. W tej okolicy jestem kilkadziesiąt, czasem kilkaset metrów za tym gościem, który chodzi szybciej niż niejedna osoba biega i zaczynają mnie nachodzić kolejne durne myśli. Bo może by zaatakować na samym końcu i przesunąć się jeszcze jedną pozycję wyżej. Może by tak wyczekać do 2-3 kilometrów przed metą i spróbować się pościgać jeszcze na samym końcu. Teren temu sprzyja, bo naprawdę znajdujemy się w skalnym labiryncie i co kilkaset metrów tracimy się z oczu za skałami. I może trochę przez to miałem wrażenie, że ciągle ktoś za mną jest i też zaraz mnie wyprzedzi. I to jest w ogóle jakiś absurd, bo przebiegliśmy ponad 240 kilometrów i już tracimy kontakt z rzeczywistością. Ja mam jakąś dziwną ochotę, żeby się jeszcze pościgać. Przed kimś uciekam i nie mam pojęcia, że ten gość, który jest przede mną, w ogólnej klasyfikacji jest dużo niżej, a za mną tak naprawdę nikogo nie ma. I nikt nie wejdzie do tego labiryntu jeszcze przez godzinę. Tak bardzo mnie te durnoty pochłonęły, że pokonujemy 8-9 kilometrów od ostatniego punktu i już się szykujemy do finiszu. Zaczynamy nasłuchiwać jakichś odgłosów mety, wypatrywać świateł. Spodziewamy się, że zaraz za rogu wyskoczy Adam i pojawi się ostatni obóz. Pokonujemy ostatni 10 kilometr i nic. Chyba się zgubiliśmy. Po 250 kilometrach. To nie będzie jak w Jolka, że meta była dwa kroki stąd. Nie wiadomo, gdzie jest meta. Nie mamy już żadnych zapasów. Wszystko zjedliśmy i wypiliśmy. Do tego w ciągu 20 minut zapadł zmrok, a my jesteśmy w skalnym wąwozie, więc nawet nie widać żadnych śladów. A jakby tego było mało, to w tym ostatnim odcinku trasa jest nieoznaczona. Widzę, że gość przede mną odpalił czołówkę i też się co chwila zatrzymuje i rozgląda, ale nie widać żadnego oznaczenia ani miejsca, w które można by skręcić, więc osobno podejmujemy tą samą decyzję. Biegniemy ostrożnie dalej. I w końcu w takiej potwornej niepewności wychodzimy z wąskiego wąwozu na jakąś bardziej otwartą przestrzeń i niedaleko widać jakieś światła, tylko nic nie słychać. Oby to była meta. I wiesz, co się okazało? Że tam, gdzie się zgubiliśmy na 250 kilometrze, byliśmy tak naprawdę na 248 kilometrze. A lekarka na punkcie podała nam zły dystans. Do mety tak naprawdę było nie 10, a 12 kilometrów. I właśnie ją przekraczamy. Chociaż szczerze mówiąc, w ogóle tego nie czuć, bo wszędzie jest bardzo cicho i pusto. Na linii mety stoją tylko dwie osoby, w tym kawałek słonecznej Kalifornii w jeszcze bardziej słonecznej Namibii, czyli Adam, dyrektor biegu, który wita finiszujących, wręczając od razu medale. I nawet jest jakby lekkie rozczarowanie. Nie ma tej ekscytacji i radości co zawsze. Po prostu po 5 dniach biegu możemy w końcu przestać. I to tyle. Nawet medale mamy już rozdane, a zwykle działo się to później na osobnej ceremonii. Meta jest w sanktuarium nosorożców, czyli najdalej wysuniętej na południe placówce organizacji Save the Rhino, która znajduje się w korycie rzeki Ugap przy starej kopalni cyny Brandberg. Podejrzewam, że słysząc sformułowanie sanktuarium nosorożców, masz pewne wyobrażenia na temat tego miejsca. Jest ono jak najbardziej mylne, bo jeśli znasz grę Gothic, to łatwo sobie wyobrazić, jak to wygląda. Otóż ostatni obóz wygląda dokładnie jak górnicza dolina. Na mecie dostajemy puszkę piwa albo coli, albo tego i tego, co kto chce. Są jakieś przekąski. Mamy już rozłożone namioty i można wziąć swój główny bagaż i poszukać prysznica, który o dziwo po pierwsze był, po drugie była w nim ciepła woda, a po trzecie nie bolał. I znowu, nie wyobrażajmy sobie nie wiadomo czego, ten prysznic to po prostu kran z bieżącą wodą osłonięty ze wszystkich stron, ale to było wszystko, czego wtedy potrzebowaliśmy, a mógł boleć, bo zwykle po takim biegu mamy na sobie mnóstwo otarć, zadrapań i małych ran i podczas pierwszego prysznica po 6 dniach zalewamy je solą z naszego potu i to nie jest zbyt przyjemne, no ale wtedy jakoś nie bolało. Bo po prostu już nic nie czułem. Bo jak tylko wróciłem do obozu, zamieniłem parę słów z pozostałymi osobami na mecie, poszedłem do namiotu rozłożyć swoje rzeczy i nagle obudziłem się już następnego ranka. Po prostu straciłem przytomność w namiocie. Jak się później okazało, niewiele brakowało, żeby tego obozu w ogóle nie było, bo nasz wielki 60-letni wszechterenowy Mercedes, którym się przemieszczał cały ten kram, złapał gumę gdzieś między czwartym obozem a kopalnią I wiesz, złapanie gumy tam to nie jest jak na normalnej ulicy. Na tych skałach opony są wręcz rozszarpywane i taki problem jest znacznie większy, niż by się mogło wydawać. Na szczęście jednak załoga ogarnęła jakoś temat i mieliśmy dokąd biec i gdzie nocować. Warto mieć przygotowany jakiś posiłek po biegu i na następny poranek, bo na miejscu jest owszem jakiś poczęstunek i coś do picia się znajdzie, ale na pewno nie jest to coś, co ci wystarczy. Poza tym możesz też zaspać na śniadanie, tak jak ja. Okazuje się też, dlaczego tamten rejon jest tak odosobniony, bo naprawdę dość trudno jest stamtąd wyjechać. Autobus, którym jechaliśmy do Spitzkoppe, tam nie wjedzie. Teren jest tylko dostępny dla aut z napędem 4x4 i też trzeba być świetnym kierowcą, żeby sobie tam poradzić. Więc rano słyszymy polecenie, że każdy ma wsiąść do dowolnego środka transportu, jaki znajdzie, i nim podjechać do miejsca, w którym zatrzymał się nasz autobus. I oczywiście ja się o tym zorientowałem dopiero, kiedy już wszystkie samochody były pełne i tylko z jednym gościem szukaliśmy podwózki. Tym od czaszki, co nie umie chodzić, tylko biega. W końcu złapaliśmy jedną z kobiet, która ogarniała obozy, i po kilku roszadach bagaży załadowaliśmy się do jej samochodu. Niby jak ostatnie przegrywy, ale jednak mieliśmy super przewodniczkę i zrobiliśmy sobie parę przystanków na zdjęcia i widoczki. I kilka kilometrów dalej, w dziennym świetle i przy nieco rozchmurzonym niebie, okazuje się, że tam czasem jest jednak ładnie. Tamte góry są takie pasiaste i kolorowe, trochę podobne do tęczowych gór w Peru. Więc nie wszędzie jest ponuro i przygnębiająco. Dołączamy w końcu do reszty ludzi, pakujemy się w autobus i ruszamy w kilkugodzinną drogę powrotną do Windhoek, skąd wyjechaliśmy. Po drodze jeszcze w oddali widać Spitzkoppe, pod którego startowaliśmy przed paroma dniami, ale wydaje się to odległe, jakby było milion lat temu. Po dojechaniu do Arebusz, gdzie jest zapewniony przez BTU nocleg, mamy parę godzin na wyremontowanie się i powrót do cywilizacji. I wieczorem jest impreza, na której są wszyscy biegacze, załoga BTU, lekarze i część lokalnego teamu obsługującego bieg. Są przemowy, podziękowania, tradycyjnie dyrektor biegu opowiada coś po kolei o każdym biegaczu i w końcu pojawia się to miłe uczucie satysfakcji. A później kończymy część oficjalną, puszczamy hamulce i jest impreza, ale to już zupełnie inna historia. Trochę trudno podsumować ten bieg. Jest z całą pewnością piękny i zupełnie unikalny, chociaż czasem naprawdę trudno to docenić. Jest też przy tym brutalnie trudny i nie dający chwili na odpoczynek. Ciężki jak twoje dzieciństwo. I zawsze po zakończeniu biegu, rozmawiając z innymi zawodnikami, zadaję to samo pytanie. Co było według ciebie najtrudniejsze? Ewentualnie, co cię wyeliminowało? I zazwyczaj odpowiedzi są różne. Teren, klimat, odżywianie, kontuzje, problem ze sprzętem, zwykłe zmęczenie, cokolwiek. Tym razem wszyscy, absolutnie każda osoba mówiła dokładnie to samo. Upał. To wszystkich eliminowało od samego początku i jest nie do uniknięcia. I to nie jest tak, że jak przyjedziesz i będzie ciężko, to sobie jakoś to przetruchtasz albo przejdziesz, czy tam przeczekasz i pozachwycasz się widoczkami i będzie lepiej. Tutaj nie ma miejsca na taki moment wytchnienia. Będzie ciężko cały czas i niewiele rzeczy po drodze może zachwycić. Wydaje mi się, że rzeczywiście może to być najtrudniejszy ze wszystkich biegów BTU z Global Race Series. I w odróżnieniu od pozostałych, jakie znam, mieli uczestników od samego początku do samego końca. Jeszcze w trakcie, albo tuż po zakończeniu, kilka osób mi mówiło, że nie podobało im się, nie było fajnie. I szczerze mówiąc, nawet miałem momentami podobne odczucia, że mam dość tego biegu i chcę się stamtąd tylko wydostać. Ale to chyba właśnie taka impreza, którą trzeba sobie przepracować. Dać sobie troszkę czasu na ogarnięcie tego wszystkiego, co się z nami stało. I po kilku tygodniach, patrząc wstecz, myślę, że to jednak fajna przygoda. Bardzo trudna, eksploatująca i momentami nieprzyjemna. No ale to jest cena za przygodę. I zdecydowanie warto było to przeżyć. No i już. Tak było na biegu. Pa.